Wasze Ekscelencje, księże biskupie Wiesławie i Zbigniewie, księża inchułaci, drodzy bracia w kapłaństwie, diecezjalni i zakonni, księże rektorze wraz z profesorami i alumnami seminarium duchownego, księże kanclerzu, kurialiści, drogie, zacne i święte siostry zakonne, tyle was. Czcigodne poczty sztandarowe, widzę, przybyły także z parafii odległych. Tym serdeczniej was witam. Przedstawiciele mediów, telewizji gdańskiej, telewizji Trwam, radia. I dobiega rok miłosierdzia. Kończymy rok miłosierdzia. My dzisiaj w Katedrze Oliwskiej. Ale to nie oznacza, że miłosierdzie się kończy. Ono trwa. Pogłębiliśmy jego treść. Grzebaliśmy w sumieniach naszych, aby odkryć zło, by je naprawić, by ukierunkować nasze myśli ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. Aby wsłuchać się w nauczanie papieża świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka. Drzwi miłosierdzia Bożego w Bazylice świętego Piotra na Watykanie otwarł 8 grudnia ubiegłego roku papież Franciszek. I powiedział wtedy słowa ważne. Ten moment roku miłosierdzia będzie połączony z sakramentem pojednania, uczestnictwem we mszy świętej, modlitwą, wiarą, w intencjach Kościoła i całego świata. By Bóg miał miłosierdzie dla nas i całego świata. Jubileusz, rok miłosierdzia to, używając języka, którego używają szczególnie więźniowie, to czas amnestii. W więzieniu nie mówi się, gdy zbliżają się wielkie wydarzenia i święta, o niczym innym jak o amnestii, o darowaniu kary, odpuszczeniu win. A bramy cel więziennych stały się drzwiami świętymi dla wszystkich, którzy skierowali swoje myśli i czyny ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. Czyniliśmy my też. I dziękuję w tym miejscu księdzu proboszczowi Katedry Oliwskiej za te drzwi święte, drzwi wieluszowe, które pozostaną już na stałe tutaj jako trwały znak i miłosierdzia, a jednocześnie i sztuki kowalskiej. Na środowej audiencji generalnej papież Franciszek nawiązał do dwóch uczynków miłosierdzia odnoszących się do ciała, a więc więźniów pocieszać i chorych odwiedzać. Więźniowie to szczególna grupa społeczna. Można powiedzieć, jakby chore komórki w organizmie społecznym. A jednak do końca tak nie jest, bo są skazani, ale nie wykluczeni, ale nie potępieni. I już na to zwrócił uwagę papież Jan Paweł II, odwiedzając w Płocku więźniów. Powiedział do nich wprost, jesteście skazani, ale nie potępieni. I dlatego też tak patrzymy na więźniów. Rozmawiałem z dyrektorem przedwczoraj więzienia aresztu śledczego tu w Gdańsku na Kurkowy i on mówi, to jest szczególna grupa społeczna, żyje w innych realiach i o tym wiedzą kapelani więzieni. I dzisiaj przy tych więźniach praktycznie została tylko posługa kapelanów. Proszę słuchać, nic tu się nie stało. Normalna sprawa. chorążowie stoją i mdleją. Tak jest i w wojsku, i w kompanii reprezentacyjnej, kiedy nawet mają po 20 lat. No, a Pan ma 28 już. No to trochę więcej. Więc zaraz dadzą wody i będzie wszystko w porządku. To też uczynek miłosierdzia. I więźniowie są tą grupą, która dzisiaj doświadcza tych uczynków miłosierdzia jedynie z posługi kapelanów i wolontariuszy. A po 89 roku rzucili się do więzień posłowie, politycy, piosenkarze, celebryci, gdzie ich nie było. Trwało to rok, dwa, a więźniowie zostali sami i zostali tylko kapelani, poczciwe siostry zakonne, które tam posługują, bądź wolontariuszki. I ci więźniowie, i to nawet tacy z wyrokami dużymi, są im posłuszni i wsłuchani także w głos Boży. I zgromadził ich także na specjalnej audiencji Roku Miłosierdzia papież Franciszek w Rzymie. A szpitale. Ksiądz kardynał Fiorenzo Angelini zwykł mawiać, minister zdrowia, po którym to stanowisko piastował ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, którego pożegnaliśmy w tym roku. Mianowicie każdy szpital, mówił kardynał Angelini, jest najbardziej odwiedzaną świątynią. Tam się drzwi nie zamykają. I taka jest prawda. Ci, co tam przebywali, ci, co przebywają, tego doświadczają. Kogo symbolizują drzwi miłosierdzia? Drzwi miłosierdzia symbolizują samego Chrystusa. Przechodząc przez nie, to jest tak, jakbyśmy się spotkali, jak ten Zacheusz siedzący na drzewie z samym Chrystusem. Jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i wyjdzie i znajdzie paszę. Drzwi reprezentują także i serce człowieka, człowieka wierzącego. I dzisiaj te słowa słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, od których rozpocząłem homilię. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Ileż słów o miłosierdziu Bożym usłyszeliśmy w ciągu tego roku. Także tych wypowiedzianych w czasie wizyty Ojca Świętego Papieża Franciszka, w czasie Światowych Dni Młodzieży, w czasie jubileuszu 1050-lecia chrztu, a szczególnie te słowa, które są zapisane w bulli Misericordiae Vultus, oblicze miłosierdzia. Kiedy papież Franciszek zachęca, abyśmy zgłębiali prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie, bo ono jest drogą do poznania prawdy o Bogu i o drugim człowieku i o sytuacji, w której żyjemy, o sobie samych, o sensie naszego życia, o świadectwa, które dajemy bądź nie dajemy, a powinniśmy dawać tylko dobre. Tu na ołtarzu stoi statua, dzieło artysty Andrzeja Renesa, poświęcona oblicze miłosierdzia Bożego, Vultus Misericordiae, jako nagroda dla wybitnych osób za różne zasługi. Ofiarowałem ją Ojcu Świętemu papieżowi Franciszkowi na audiencji. Poświęcił papież Franciszek tą statuę i zostanie ona do dyspozycji księdza proboszcza Waluka jako nagroda także za tą bramę miłosierdzia i za te uroczystości, które w Bazylice Oliwskiej żeśmy przeżyli. I chcemy zrozumieć wciąż na nowo wezwanie siostry Faustyny, świętej Faustyny: Jezu, ufam Tobie. Te słowa wziął do serca święty Jan Paweł II już jako robotnik Solwaju, a potem tym wezwaniem żył do końca życia. To wezwanie znalazło się w ostatnich latach na tylu pomnikach, na cmentarzach. Jezu, ufam Tobie. Kiedyś pisano, proszę o trzy zdrowaś Maria. Dziś krótkie trzy słowa, Jezu, ufam Tobie. Bo miłosierdzie to jest słowo, które objawia całą Trójcę, Trójcę Świętą. Miłosierdzie, które jest podstawowym prawem, które powinno mieszkać w sercu człowieka, które jest drogą, która ma prowadzić do Boga, do człowieka, a nie na odwrót. I moi drodzy, ta uboga córka polskiej ziemi, siostra Faustyna, jak powiedział o niej święty Jan Paweł II, wsłuchała się w ten głos i to, co czuła, zapisała w swoich przeżyciach w tym dzienniczku. A nauczanie świętego Jana Pawła jest jeszcze bardziej dziś aktualne, bo Kościół żyje, mówi święty Jan Paweł II, swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie. Oczywiście ten głos bywa zagłuszany. Zaraz dojdziemy do tego, bo przecież Ewangelia dzisiejsza mówi między innymi o zakończeniu świata. Gdy doznajemy jakichś większych doznań, przeżyć, to w takim potocznym języku mówimy, a to już koniec świata. No wiesz, koniec świata. Co się zdarzyło? Koniec świata. Ale koniec świata może nadejść i nadejdzie. I Chrystus zapowiada, że przyjdzie czas, kiedy na to, co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu, ale przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. I przed każdym z nas stoi niejako klepsydra. Dawniej na ambonach były takie klepsydry, mianowicie piasek taki, który się przesuwał, to dwa naczynia połączone, szklane. No i księża, jeszcze zegarów tych nie było, to wyznaczali, żeby za długo nie mówił. To tak, przemawiając z ambony, jak ten piasek się wysypywał z tej górnej części tej ampułki w dolną, to czas było kończyć. Ja pamiętam takiego, co prawda, księdza Infułata, nie biskupa, Infułata, który już jak wszedł na ambonę, to musiał kleryk iść na górę i tak ściągać powoli. I nie tak łatwo to mu szło. I nie patrzył na tą klepsydrę. Ale przed każdym z nas jest klepsydra życia, które umyka, które się kończy. A przecież jest życie doczesne i jest życie wieczne. Ziemski umyka i zachęta dzisiaj, ta płynąca z Ewangelii jest, by to życie ocalić, by nie przegrać, by wygrać. Przez swoją wytrwałość ocalicie życie wasze, mimo trudności. Kto słuchał dzisiaj radia, transmisji radiowej mszy świętej o godzinie 9 i jeszcze od 6 rano tych audycji, to była mowa w pierwszym programie Polskiego Radia, przypominająca zresztą i na naszych stronach internetowych, o tym przypominamy i tak dalej, że jest to niedziela, dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Tak. My jak mówimy o Kościele prześladowanym, to myślimy tam o Iraku, o Syrii, o Kubie dawniej, o Wietnamie, o Korei Południowej, o Chinach dawniej, o Sowieckim Sojuzie, o Sybirakach i tak dalej. Zapomnieliśmy już o prześladowaniach w naszej ojczyźnie. A jednak dzisiaj, to dziś wybrzmiało bardzo dobrze u kaznodziei w pierwszym programie Polskiego Radia. Chyba ojciec Rakoczy, ale to nie ten Paulin Częstochowy, to inny. który wyłuszczył, co zagraża dzisiaj chrześcijanom wiernym, ochrzczonym tu w Europie, zjednoczonym więzami Unii Europejskiej i jego prawami, i tym liberalnym powiewem przerwanym, przebranym na czarno. Same te dziewczątka i nauczycielki niestety nie wiedziały w dużej mierze, o co chodzi, a ochrzczone wszystkie, nawołując i do aborcji, i do pogardy życia, i wołając o cywilizację i kulturę śmierci, a przecież czas się nawracać. I ta fala wypłukiwania wartości chrześcijańskich, także w Europie, w chrześcijańskich krajach, Polska się jeszcze jako tako stała, ale trwa i musimy mieć tę świadomość. Oczywiście ginie statystycznie rocznie za wiarę 170 tysięcy chrześcijan. 170 tysięcy chrześcijan. A więc co 3 minuty w świecie ginie chrześcijanin, a 200 milionów jest brutalnie prześladowanych. Pracując jeszcze w kongregacji Kościołów Wschodnich, znałem dobrze sytuację w Syrii, w Iraku, w Libanie. Zresztą bywałem potem w tych krajach i w Afganistanie też, jako biskup polowy kilkakrotnie. To były kwitnące kościoły jeszcze chrześcijańskie na tych pustynnych, można powiedzieć, ożywionych tylko oazami zieleni dawnych, starych, chrześcijańskich z pierwszych wieków kościołów. Z 1,5 miliona chrześcijan w Iraku zostało 250 tysięcy. A więc trwa proces tego egzodusu. To samo się działo i w Libanie. I patrząc, szczególnie ci ludzie, którzy tam są mordowani, których domy są palone, kościoły wysadzone w powietrze, im jakby łatwiej odczytać te znaki końca świata. Ale mimo to Kościół się wciąż odradza, jak odrodził się w Rwandzie po tych strasznych mordach. I to nie jest jeszcze koniec świata, ale on może nastąpić. I sąd ostateczny. A sąd ostateczny, kiedy każdy będzie rozliczony z tego, co czynił dobrze i czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia. Przeżyliśmy 1050. rocznicę chrztu Polski. To największe wydarzenie w dziejach naszej ojczyzny, w dziejach Kościoła. W Poznaniu, w Gnieźnie świętowaliśmy z całym episkopatem, a także z całym Sejmem i Senatem, Zgromadzeniem Narodowym. Padły wtedy ważkie słowa z ust pana prezydenta Andrzeja Dudy w Poznaniu do Zgromadzenia Narodowego jako męża stanu, który podkreślił, co polski naród i Europa zawdzięcza Kościołowi. Obchodziliśmy teraz Święto Niepodległości, ale cofnąć się trzeba także i do tych wydarzeń, które ratowały chrześcijańskie oblicze Europy. Do bitwy pod Legnicą w 1243 roku. Do odsieczy wiedeńskiej w 1683, do roku 20, kiedy nawała bolszewicka szła już na Hiszpanię i Portugalię i Europa miałaby inny kształt. Ale, a co z nami? Przecież Mieszko I niejako przyoblekł szatę chrzcielną, a wraz z nim naród, i to trwa po dziś dzień. I jak wygląda nasz chrzest, nasze rodziny chrześcijańskie, nasze wychowanie chrześcijańskie? Dziękowaliśmy za ten dar chrztu, ale to nie wystarcza. odnawiamy te przyrzeczenia chrzcielne, gdy uczestniczymy w czasie liturgii chrzcielnej. Czyniliśmy to wraz z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. I nie przyszliśmy na świat, aby wegetować i wygodnie spędzić życie, przypomniał papież Franciszek w Krakowie, ale żeby iść, by zostawić ślad po sobie. I to jest zadanie, które ciąży dzisiaj nad nami. Bracia i siostry, rok miłosierdzia, który dobiega końca, otworzył bramy pojednania. Dla wielu ugięły się kolana przed kratkami konfesjonału, odbyli spowiedź, wrócili do domu Ojca. Pozostajemy w jedności z całym Kościołem, z Ojcem Świętym, z biskupami, kapłanami, w jedności ze wszystkimi wiernymi, tymi, którzy zapomnieli o godzinie swojego chrztu, a nie mówiąc już o sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej, o bierzmowaniu. 19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zostanie proklamowany akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana i zawierzenia tego, co Polskę stanowi, zawierzenia Jego miłosierdziu. I będzie to początek, jak powiedzieli biskupi w liście do wiernych, realizacji tego wielkiego dzieła otwarcia naszych drzwi, naszych domów, naszych serc dla Chrystusa Króla. I dlatego odmawiamy też nowennę przed jubileuszowym aktem przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. I z wielką radością dziękujemy dziś za ten rok łaski i z wdzięcznością dziękujemy za tą bogatą treść, którą nasycił nasze umysły i serca papież Franciszek. Ale miłosierdzie Boże trwa. Miłosierdzie Boże, ten płomień, ta iskra zamienia się w wielki ogień, bo to dar miłosierdzia i nawrócenia. Dla was ochrzczonych wzejdzie słońce sprawiedliwości, uzdrowienie Jego w promieniach. Panie Boże, kończymy już to nasze rozważanie słowami. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.